Dobry wieczór, witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Paweł Wojciechowski, Whitechild Partners, były minister finansów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór. Zacznę od cytatu z prezesa Glapińskiego. Jeżeli chodzi o żywność, to są sygnały, że następują pozytywne procesy, tylko one się będą z opóźnieniem przenosić na rynek, tak żebyśmy to zaczęli odczuwać w swoich kieszeniach. To są pozytywne sygnały, to kiedy żywność będzie przestanie drożeć? O.
Czy jedno trzeba docenić u pana prezesa Glapińskiego, to jest wieczny optymizm, który niestety...
Bo to on ma koty i psy, o tym też mówił na konferencji.
Tak. Ale no, jak mówimy, coś wzrośnie, coś spadnie i nie mówimy kiedy. Pamiętam takie słynne powiedzenie.
Następują pozytywne procesy, one się będą z opóźnieniem przenosić na rynek, no żebyśmy dobrze. To...
No to następują pozytywne procesy. Rozbierzmy to ezopowe sformułowanie na czynniki pierwsze.
Czyli jeżeli chodzi następują, o ceny żywności, następują pozytywne procesy?
Znaczy, co się nadzieje teraz? Znaczy, teraz następują, więc co się może... Co to znaczy następują? Następują takie procesy, że na przykład cena właśnie gazu, czyli nie jest nie ta taryfowa, tylko ta rynkowa, jest bardzo wysoka. Firmy podpisały bardzo wysokie kontrakty na dostawę gazu i właśnie ci piekarze na przykład, przysłowiowi, mają bardzo wysokie koszty, więc ten pozytywny efekt może wystąpić albo w postaci podnoszenia kosztów, czyli utrzymania tych samych marży, przerzucenia kosztów na konsumentów, no i to nie jest pozytywne, no bo rośnie inflacja, tak?
A no drugi, i rośnie cena chleba.
A drugi jest taki, że obniżają koszty, ale jeżeli mają bardzo niskie marże, to raczej jest to mało realne, więc mogą zbankrutować.
Ja rozumiem, że to jest tak, że oni podpisali umowy na ten drogi gaz i w związku z tym pieczywo będzie drogie, ale następują, jak prezes Glapiński powiedział, pozytywne procesy, to znaczy, że teraz cena gazu przestała rosnąć, więc oni w przyszłości nie podniosą cen gazu i w związku z tym już z tego droższego chleba on dwa razy droższy nie będzie.
Znaczy, tu chodzi o to, że albo firma może przerzucić dalej koszty na konsumentów, podnosząc cenę i wtedy wzbudzę inflację.
Albo może przestać produkować chleb, ale wtedy będzie mniej chleba i będzie droższy.
Ale jeszcze jest takie wyjście, że może ograniczać też koszty na przykład pracowników, ale to jest trudne, ale na pewno na przykład gazu nie
ograniczać
może.
Ograniczać koszty pracowników albo kogoś zwalniać,
czyli po prostu
albo zmniejszyć
nie podnosić im wynagrodzenia w tempie, w jakim jest inflacja. I to odbija się na pracownikach, tak? Zamiast im płacić, podnosić im, znaczy utrzymywać, utrzymujemy te same zarobki, mówimy, utrzymamy ci te same zarobki, nie zwolnimy cię. Czyli najpierw idą jak gdyby ograniczenia na
przykład płacowe. Czyli ceny pójdą do góry powiedzmy o 20%, a ty nasz drogi pracowniku będziesz miał zero podwyżek.
Zero podwyżek to oznacza tak naprawdę realne tąpnięcie w zarobkach, w wynagrodzeniach, w płacach. Realny spadek wynagrodzeń już nastąpił o 5%, natomiast nastąpi prawdopodobnie w najbliższym kwartale kolejne 5 punktów procentowych albo więcej.
To wracając jeszcze raz do tego stwierdzenia, żywność nadal będzie drożała, jak rozumiem.
Żywność będzie nadal drożała, ponieważ jest to efekt przede wszystkim w tej chwili podwyżek cen gazów, tak zwanej efektu drugiej rundy, czyli wchodzenia elementów rozlewania się tej inflacji bazowej, nazwijmy to, tak, którą opiera rząd, po wszystkich różnych przedsiębiorstwach.
Ale nasi słuchacze teraz na pewno przytakną i powiedzą, ona już bardzo podrożała. Bardzo podrożało mięso, bardzo podrożały wędliny, podrożał chleb. Takie podstawowe produkty, nie małże i ośmiorniczki, tylko takie najbardziej podstawowe rzeczy. No, ludzie jedzą w Polsce kurczaka, kupują wołowinę na rosół i kupują chleb. No tak. Marchewkę, pomidora i one wszystkie są strasznie drogie.
Tak, i teraz potencjalnie może nastąpić jeszcze taki efekt, jak zmiany struktury konsumpcji. Czyli ludzie zamiast, już nie mówię, że jeżdżą małże, tak, i to ośmiorniczki, tylko przestają jeść na przykład mięso, które jest droższe i zaczynają jeść na przykład jakieś gorsze produkty w gorszym standardzie, tak? Ale to w dalszym ciągu to nie wystąpi, ponieważ i tak ludzie dzisiaj w Polsce, tak, przeważnie nie są specjalnie bogaci. Większość ludzi, te wzorce konsumpcji nie zmieniają się tak szybko, tak? Więc na to nie ma co liczyć. Więc jedynym efektem, który liczy pan prezes Glapiński, to jest prawdopodobnie zduszenie inflacji, tej uporczywej inflacji, którą mamy na horyzoncie, poprzez uporczywe duszenie naszych wynagrodzeń, czyli spadek realnych płac.
Ale to też będzie trwało, tak? Czyli przez cały przyszły rok możemy być w sytuacji, w której ceny nadal będą rosły, a nasze pensje nadal będą takie same, jakie są, a my będziemy w związku z tym coraz mniej wydawali i zmniejszali presję płacową.
Dokładnie tak. Dokładnie chodzi o to, że zmniejszamy jak gdyby nasze apetyty konsumpcyjne, nazwijmy to, ponieważ mamy coraz mniej pieniędzy w kieszeniach. Czy będziemy mniej konsumować, mniej pieniędzy w obiegu, to będzie obniżało popyt, czyli będzie zdusiło tą inflację, ale w sposób generalnie, który się odbędzie, to przez nasze portfele, a nie poprzez fakt na przykład, że część na przykład zdusimy popyt na przykład na kredyty konsumpcyjne.
Paweł Wojciechowski, były minister finansów, jest naszym gościem. Czy my będziemy żyli w takiej rzeczywistości, w której generalnie je się gorszej jakości jedzenie, je się go mniej, lepszej jakości, czyli mięso nie codziennie, ale na przykład tak jak byłem dzieckiem w latach 80. raz, dwa razy w tygodniu.
No tak, no te rozpasanie, nazwijmy to, po stronie rządowej musi się odbywać zaciskaniem pasa po stronie konsumentów. Więc konsumenci będą wydawali mniej, będą zmieniać strukturę również zakupu żywności, będą również na przykład opalali
nie węglem, ale... Panie profesorze, ale czy to oznacza, że my wkraczamy w taką erę na dłuższy czas, taką erę, w której każdy z nas będzie o wiele bardziej liczył się z tymi zakupami i naprawdę rezygnował właśnie z mięsa, znaczy czy z lepszych owoców, cytrusów.
Oczywiście. No to ten efekt będzie oczywiście następował stopniowo, tak? Dlatego, że będzie następował stopniowo, te wszystkie efekty, które są związane z zduszeniem inflacji, są bardzo, bardzo powolne i stopniowe, ale tak naprawdę tym pierwszym efektem, który nastąpi, to jest przede wszystkim duszenie naszych wynagrodzeń.
Ubóstwo żywnościowe, to jest zdanie, które usłyszałem od ekonomisty z Holandii, który mówił o sytuacji w Europie Zachodniej. Powiedział, że wielu ludzi w tak bogatych krajach właśnie jak Holandia będzie musiało kupować gorsze kalorie, czyli będzie kupowało jedzenie gorszej jakości, ale mimo wszystko sycące, no tak. żeby nie być głodnym. I to jest nasza przyszłość?
To jest nasza przyszłość, tak samo jak i z opałem. Jak nie będzie węgla tańszego, to będziemy palić, no, czymkolwiek, tak jak zachęcał prezes Kaczyński, będziemy wrzucać do tego kotła cokolwiek, oczywiście będzie większy smog, będzie większa śmiertelność z powodu smogu i tak dalej. To są takie czasy, tak? Ale... Tak,
czyli węgla nie będzie, bieda będzie.
Bieda będzie, ale teraz jeszcze jest ciekawa sprawa taka,
bo to
jest...
coś pozytywnego niech pan powie jeszcze, panie profesorze. Jeszcze, inflacji nie będzie.
No tak, ale jest jeszcze tak zwane, cały czas słyszymy, rząd się chwali, że walczy z nierównościami, że tu nierówności... No, spojrzałem na dane GUS-u i się okazuje, że nasze nierówności dochodowe, mierzone wskaźnikiem Giniego, rosną. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy coraz mniej równym krajem. To znaczy, że jeżeli nierówności rosną, i był taki raport Brügla z Belgii, mianowicie, że nasze nierówności rosną, jednocześnie rośnie inflacja, to występuje zjawisko tak zwanej inflacyjnych nierówności. To znaczy, krótko mówiąc, inflacja dotyka jeszcze mocniej osoby biedne.
No ale to nie jest pozytywna wiadomość, panie profesorze.
Znaczy, to jest pozytywne dla tych, którzy są bogaci. No. Są tacy bogaci, którzy mają się dobrze i ich inflacja nie uderzy. Tak?
Profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, jest naszym gościem. No cóż, węgla nie będzie, to znaczy, że wojny też nie będzie, bo przed wojną węgiel był, jak wszyscy wiemy. Były minister finansów z nami zostaje. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy na antenie radia internetowego RMF24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Czyli tak, bogaci mniej stracą na tej inflacji niż biedni, bo inflacja obecna, też ten ekonomista z Holandii, z którym rozmawiałem, powiedział, że inflacja biednych wynosi tak naprawdę na
30%. W Polsce
35%. 35% wynosi poziom inflacji biednych?
Tak, bo jest
biednych.
Taki koszyk, oni muszą jeść chleb, który drożej najbardziej. Chleb zdrożał 30-40%, opał zdrożał 40-60%, samochody i komputery właściwie nie zdrożały, tak?
Ale benzyna, której wielu ludzi potrzebuje do tego, żeby dojechać do pracy z mniejszych miejscowości czy ze wsi do większych miejscowości, bo nie ma dobrego transportu publicznego, to benzyna jest droga.
Tak, ale ona ta benzyna jest droga i to jest najciekawsze, że ona jeszcze rok temu byliśmy krajem o jednym z najniższych kosztów benzyny. Natomiast obecnie jesteśmy na trzecim miejscu z najdroższą benzyną. Wyprzedza nas tylko Hiszpania i Dania. Czyli mamy najdroższą benzynę.
Orlen mówi, że jest najtańsza, bardzo tania benzyna.
Mówi, że ma promocje dla różnych grup i tak dalej, ale nawet z tymi promocjami jest w dalszym ciągu trzecia najdroższa benzyna w Europie i zyski ma gigantyczne. jak i również wiele innych firm państwowych, monopolistów, którzy po prostu na tym, że mamy, nam jest ciężko, zarabiają.
Ale czy tak już będzie? Czy to jest nowa rzeczywistość właśnie taka... Ten ekonomista, też jeszcze raz go przywołuję, powiedział mi, że przed nami nowa taka dekada stracona, jak lata 70. Wielu ekonomistów, prezesów mówi, przed nami pełna turbulencji, dekada albo nawet dłużej. To znaczy, że przed nami 10-15 lat problemów i biedy.
Znaczy globalnie to nie, no bo w Chinach na przykład inflacja wynosi 1,5% i są takie kraje, gdzie
oni sobie
radzą.
No bo w domu, tak? I nie wydają.
Nie mają, wydają właśnie, nie ma tam konsumpcji. No trzeba zdusić tą konsumpcję, znaczy są dwie możliwości. Albo nałożyć ten podatek inflacyjny, albo nałożyć podatki. Jeżeli jest podatek inflacyjny, to się nazywa ukrytą nikczemnością władzy, która w sposób niedemokratyczny nakłada podatek, żeby obniżyć nam nasze wynagrodzenia, nasze dochody.
Podatek inflacyjny polega na tym, że jak ktoś był oszczędny i sobie odłożył 10, 15, 20 tysięcy, żeby mieć na przykład na wymarzone wakacje albo na samochód, to nagle okazuje się, że te 10-15 tysięcy jest warte tyle, co 7-8 tysięcy 3 lata temu.
No tak, i nie trzeba nakładać podatków, tylko rząd mówi, że nie będzie nakładał podatków.
Ale dlaczego to jest dobre dla rządu?
No dla rządu jest dlatego dobre, ponieważ najpierw znaczy jest taka struktura dochodów i wydatków państwa, że dochody są związane na przykład głównie z VAT-em. 50% dochodów budżetowych to jest podatek VAT, więc one przychodzą niejako wcześniej, niejako w sensie kasowym, tak? Do kasy państwa. Natomiast wydatki są często związane z waloryzacją, opóźnionymi efektami inflacyjnymi i są wydawane później. W związku z tym, jak gdyby jest nadwyżka. Z samego 1% inflacji rząd tak naprawdę ma około blisko 5 miliardów złotych. Czyli, krótko mówiąc, na tej obecnej inflacji tak naprawdę korzyść dla budżetu państwa to jest blisko około 20 miliardów złotych.
No to wracając jeszcze teraz już do takich perspektyw na najbliższy czas, bo te święta Bożego Narodzenia będą drogie. Tak? Taki stół wigilijny będzie drogi. Wielkanoc nadal trzeba się liczyć z tym, że będzie droga i za rok prawdopodobnie też będzie drogo.
Tak, znaczy ten optymizm pana profesora Kropickiego nie ma żadnych podstaw, tym bardziej, że on mówi o obniżkach stóp procentowych, czym wprawia w zakłopotanie wszystkich ekonomistów, no bo na horyzoncie nie widać celu inflacyjnego. To jest znikający próg celu inflacyjnego, kompletnie go nie widać. Nikt tego celu nie widzi, dlatego projekcja NBP jest wydłużona kolejny okres, no bo celu nie widać, tak? Więc będziemy tak naprawdę posuwali się z tą wysoką inflacją w zależności od tego, jaka będzie interwencja państwa, jakie będą tarcze antyinflacyjne.
Ale na głosy krytyków polityki Narodowego Banku Polskiego, ci, którzy uważają, że tam nie było błędów, mówią, proszę spojrzeć, w takich Czechach szybciej podnosili stopy procentowe, bardziej podnosili stopy procentowe, a inflację mają. I to bardzo dużą.
Każdy kraj jest inny. Istotne jest to, że my mamy jedną z najwyższych inflacji, a po drugie tak naprawdę dochodzimy do momentu, kiedy w przyszłym roku będziemy prawdopodobnie mieli najwyższą inflację w Europie, tak jak pokazywał Eurostat niedawno w swoich prognozach. I dodatkowo jeszcze ta inflacja uderza właśnie w te najbiedniejsze grupy społeczne.
To co powinniśmy zrobić?
No, instrumentów NBP ma więcej niż podnoszenie stóp procentowych, ale powinien na pewno podnosić stopy procentowe, bo to wysyła sygnał na cały świat, że tak naprawdę inflacją traktowana jest poważnie. Bo mamy dzisiaj tak realne, ujemne stopy procentowe, to znaczy...
A świat uważa, że nie walczymy na poważnie z inflacją?
Nie do końca, tak. I to powoduje pewną presję na złotego, jak i również rentowność obligacji skarbowych.
Czyli... Rentowność obligacji, czyli jakby koszt, po którym rząd pożycza
pieniądze na przykład za granicą, jest coraz wyższy.
I my mamy problem z tym, żeby te pieniądze pożyczyć na bardzo wiele spraw, z których w zasadzie nie możemy zrezygnować. Na przykład na kwestie zbrojeń. Musimy zapłacić za te czołgi,
armaty.
No tak,
mamy mnóstwo zaliczek, nie mamy tego, co powinniśmy już dawno mieć, ale cały czas płacimy jakieś zaliczki. Musimy zaciągać zobowiązania za granicą, czyli ta rentowność, czyli koszt pozyskania pieniądza jest coraz wyższa. Kolejka po to płynność, tak, żeby utrzymać tą płynność budżetu w wyniku tak zwanego rolowania długu, bo spłacamy jedne obligacje.
Mamy parę kart kredytowych
kolejną kartę kredytową ciągle wystawiamy.
A czy nam grozi niewypłacalność, że te karty nagle przestaną działać?
Nie grozi nam, to jest nie grozi nam druga Grecja, bardziej taki scenariusz powiedzmy rumuński albo turecki, że nam grozi wysoka inflacja, bo chodzi o co chodzi.
Ale w Turcji to jest naprawdę wysoka inflacja.
Tak, no jeżeli pan prezes Glapiński zacznie obniżać stopy procentowe, to dojdziemy do scenariusza tureckiego. Natomiast
ale tam
myślę, że
poziomy kilkudziesięciu procent.
No tak, i właśnie tam były obniżone stopy procentowe wbrew temu, co mówi wiedza ekonomiczna. Bo tak sobie zażyczył pan prezydent Erdogan. Więc
jest taka teoria, że jak opozycja wygra wybory na jesieni w Polsce, to wtedy prezes będzie jastrzębiem i bardzo będzie podnosił stopy procentowe.
No z pewnością tak to wystąpi, no bo dzisiaj pomaga rządowi i następny rząd może nie być, może nie sprzyjać. No, generalnie mamy sytuację taką, że możemy tą inflację powoli przesuwać tymi tarczami inflacyjnymi. I tak naprawdę ta inflacja zacznie spadać z powodu właśnie tego obniżenia tej konsumpcji, erozji naszych oszczędności, ona uderzy w nasze portfele, będziemy mniej wydawać. I to nastąpi, tak? Tylko ten proces jest odroczony i bardzo bolesny. Zwłaszcza bardzo bolesny dla firm, bo na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa przy tych wysokich cenach gazu, bez tej tarczy, tak, która obejmie, bez tych taryf, które obejmie ludność i tak zwane podmioty wrażliwe, no będzie trudno związać koniec z końcem.
A boi się pan fali upadłości wśród takich małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczej, zawieszenia działalności?
Boję się, bo nie będą mogły przerzucać tak łatwo już tych cen na konsumentów. I część firm będzie bankrutowała, oczywiście będzie zawieszała działalność gospodarczą, chyba że rzeczywiście rząd przychyli się do propozycji, która jest proponowana przez opozycję, żeby jednak tymi taryfami, albo na przykład zwrotem VAT-u chociażby, objąć również małe i średnie przedsiębiorstwo. Pamiętajmy o tym, że to jest możliwe.
No ale z drugiej strony to jest bardzo drogie.
To jest drogie dla budżetu, ale mówię, ta brak płynności budżetowej nie przekształci się w niewypłacalność, bo właśnie mamy Narodowy Bank Polski, który chętnie pomaga rządowi poprzez skupowanie aktywów, czyli obligacji Skarbu Państwa, czyli tak naprawdę możliwość drukowania kolejnych pieniędzy jest nieograniczona.
No ale jak rząd będzie ciągle drukował pieniądze, to one nie będą traciły na wartości?
No właśnie, więc albo czeka nas bardzo wysoka inflacja, czyli utrata wartości pieniądza, albo czeka nas rzeczywiście zaciskanie pasa. Więc w każdym wypadku albo zaciskamy pasa poprzez wysoką inflację, która zżera nasze dochody i oszczędności, albo ktoś będzie musiał postawić tamę na wysokie wydatki albo ograniczyć podatki.
Jak opisywałem Ameli, wydawczyni tego programu, o czym będziemy rozmawiali, to ona powiedziała, znowu będziesz straszył ludzi. Ja mówiłem, że nie, ale my ciągle straszymy.
No cóż.
Bo taka jest rzeczywistość, tak? Znaczy, co możemy powiedzieć pozytywnego?
Pozytywnego możemy powiedzieć to, że wszystko ma swój kres.
to brzmi bardzo ostatecznie, tak panie profesorze.
Tak jak ezopowym językiem, jak prezes Glapiński, kiedyś będzie dobrze.
To mamy sobie kupić kotki, tak jak mówił prezes?
Znaczy, tak naprawdę co... Na pewno Narodowy Bank Polski ma parę instrumentów. Może wyemitować obligacje antyinflacyjne, może mniej skupować tych obligacji skarbowych, ostatnio nie skupował, więc bardzo dobrze. Może się jakoś poukładać rząd z opozycją, żeby przyjmować takie postulaty, które chronią na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa. Może opodatkować nadmiarowe zyski, tak jak zostały opodatkowane na przykład na Węgrzech obecnie, tak? Nadmiarowe zyski zostały opodatkowane i MOL, czyli główny monopolista energetyczny na Węgrzech, będzie tak naprawdę opodatkowany tymi nadmiarowymi zyskami i te zyski są przekształcone w zwalczanie z ubóstwa energetycznego. Więc są takie pomysły, one się dzieją na świecie. Wystarczy, że rząd spojrzy łaskawie na propozycje bez jakiejś stygmatyzacji, że to od opozycji pochodzi, czy od nieprzychylnych ekonomistów i skorzysta z tych rad. Wtedy będzie lepiej.
Za jakiś czas.
No na pewno do czasu wtedy, kiedy rząd zdecyduje się.
To jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o bankowość centralną, zanim przejdziemy do banków innych i oszczędności ludzkich. Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menedżerskim pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym, napisał w środę przed południem na Twitterze Jacek Kurski. Będzie reprezentantem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Co pan sądzi o tej nominacji?
No nie wiedziałem, że możemy tak nisko upaść. To już, mówię, życie przerosło kabaret. To jest tak kabaretowa sytuacja, że nawet to trudno komentować. Ja nie wierzyłem, że to jest możliwe, no ale tam uszczypnąłem się, sprawdziłem nawet CV na Wikipedii pana prezesa byłego Kurskiego. No i rzeczywiście ukończył handel zagraniczny, tak? Ma doświadczenie menedżerskie, z tym się zgadzam. Natomiast
no to może on... to wystarczy, bo co to znaczy, co to w zasadzie znaczy ten alternate executive director w Banku Światowym? No to może taka fucha, że tak sobie tam będzie...
Bycie prezesem, też byłem cztery razy prezesem różnych firm, to jest zupełnie coś innego niż bycie ekonomistą, który musi siedzieć w książkach, analizować...
A on tam naprawdę będzie musiał wykonywać jakąś taką realną pracę?
Nie, ale to jest, znaczy no będzie musiał wykonać realną pracę, to są poważne decyzje strategiczne, na przykład zatwierdzenie pewnych strategii Banku Światowego, pewnych funduszy, które są alokowane do poszczególnych krajów, musi się znać po prostu na ekonomii, musi praktykować. Nie da się nauczyć ekonomii w ciągu, nie wiem, kilku dni albo...
A nie może ze sobą tam wziąć jakiegoś stażystę albo kogoś takiego, żeby
na pewno
czytał?
Prezes Glapiński mu poleci właściwą osobę, żeby mu asystowała w jego funkcji. Natomiast to też świadczy o prezesie Glapińskim. No, powiedzmy sobie szczerze, jaki nominant polityczny, taki prezes. Czyli prezes jak gdyby sam się w tym sensie kompromituje i na świecie jego pozycja, tak, jako strażnika polskiego pieniądza, no wygląda dość słabo.
A Bank Światowy jest ważną instytucją?
No Bank Światowy jest bardzo ważną instytucją, tak jak wszystkie inne organizacje międzynarodowe, które po prostu no, są przyzwyczajone do tego, że się wysyła kompetentnych ludzi zgodnie z tym gronem, które tam zasiada. Ja też byłem ambasadorem, czy sam przedstawicielem w OECD, nawet dziekanem Rady OECD, no to wszyscy mieli konkretne, bardzo poważne wykształcenie ekonomiczne.
Ale
przeważnie.
I potrzeba go było do codziennej pracy?
Tak, oczywiście, no bo są pewne programy światowe, które no, wymagają zrozumienia tego, jak działa gospodarka światowa.
I nie dałoby się tak wyciągnąć gitary i zaśpiewać tego, bo podobno prezes świetnie gra.
Jedyne, co na usprawiedliwienie tutaj jest to, że on jest alternate, to znaczy tak naprawdę, no można powiedzieć, pracuje w konstytuancie, tak? Tam są państwa Azji Centralnej, Serbia, Szwajcaria, no i w tym otoczeniu może się będzie jakoś tam czuł i nie będzie głosował ze wszystkimi, tak? Nie będzie musiał się specjalnie wychylać ani udzielać.
Tak będzie się rozglądał na boki.
To,
tak,
siądzie w tylnej ławce i powie, dobrze, głosujemy. Tak, więc z punktu widzenia jakichś tam globalnych turbulencji to tego nie przewiduje, natomiast to jest rzeczywiście kompromitacja Polski w organizacjach międzynarodowych.
Profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia, do usłyszenia.